Zachodzie.
Dobry wieczór Państwu. Omnia mea mecum porto. Wszystko, co mam, ze sobą noszę. Mam wrażenie, że to zdanie greckiego mędrca Biasa mógłbym wrzucić do plecaka naszego gościa, podróżnika Macieja Pastwy, jako jego wizytówkę. Dobry wieczór Panu.
Dobry wieczór Państwu.
Mógłbym tak zrobić, proszę Pana?
No, może tak. Można spróbować przynajmniej.
Jakby na dosłowne potwierdzenie tej maksymy, nasz gość sprzedał swoje mieszkanie, chyba wszyscy słuchacze Radia Merkury o tym wiedzą, aby uzyskaną tak kwotę w całości przeznaczyć na budowę szkoły dla dzieci w nepalskiej wiosce. Proszę Pana, dlaczego Pan to zrobił?
No otóż dlatego, że robiłem takie nałożenie, co jest więcej warte, to moje mieszkanie, 27 metrów pięknego skądinąd mieszkania kawalerki na osiedlu pod Lipami na Winogradach, bardzo ładnym osiedlu, czy też około 200 metrów kwadratowych szkoły. Bo docelowo szkoła ma mieć 500 metrów kwadratowych dla 300 uczniów, ma się składać 14 sal, na co jest potrzebne 400 tysięcy złotych. I ja takowe pieniądze zbieram wraz ze Stowarzyszeniem Lepszy Świat tutaj z Poznania. Ale dlatego też podjąłem tą decyzję sprzedaży mieszkania, żeby niejako zachęcić.
Żeby dać przykład.
Dobry przykład, tak jest. Żeby dać dobry przykład, że można przekazać jakieś tam pieniądze. To są akurat konkretne, bo to jest 173 tysiące, bo mieszkanie zostało sprzedane. Również pani notariusz, pani rejent, pani Anna zrezygnowała z opłaty, przekazując 1100 zł.
No proszę. A proszę pana, co to zmienia w pana życiu? Bo chyba nie jest tak, że pan teraz nie ma gdzie mieszkać.
Nie, ja spokojnie. Ja sobie daję radę. Ja jestem podróżnikiem. Ja sobie daję doskonale radę. Ja mieszkam aktualnie w garażu przerobionym na mieszkanie, ale to jest bardzo ładne miejsce. Myślę, że wielu ludzi chciałoby mieszkać i się dziwią, że można tak przerobić garaż. Ja tylko przerobiłem go 7 lat temu. Na pewno wielu...
Ale zaraz. Ale to nie było tak, że pan do tej chwili tak mieszkał w tym na osiedlu Lipowym, a
Nie, ja tamto mieszkanie wynajmowałem.
Czyli pan tak de facto stracił też dochód z tego mieszkania.
Tak jest, ja straciłem
dochód.
Nie
tylko mieszkanie, ale również dochód.
Tak, ale ja mam z czego żyć, bo ja jeszcze oprócz tego wiele lat temu zakupiłem dom, 20 lat temu, za wtedy na porównanie do dzisiaj za śmieszne pieniądze, które wynajmuję w tym domu jest przedszkole. A obok przedszkola jest ten garaż, ja mieszkam w tym garażu.
Panu garaż wystarcza.
W zupełności. Ja nawet postanowiłem oddać i ten garaż również dla uchodźców muzułmańskich, gdyby takowi się pojawili. No bo wiadomo, że niektórzy w Polsce twierdzą, że w Polsce jest bardzo sytuacja tragiczna, że Polska w ruinie. W związku z tym ja powiedziałem, dobrze, jeżeli Polska jest w ruinie, to mnie stać na to, żeby ich utrzymać przez rok. No, w miarę moich oczywiście możliwości. I odstąpię im ten garaż, bo ja zawsze mam jeszcze dodatkowo takiego Mercedesa 20-letniego przerobionego na karawan. Tam mam wszystko oprócz łazienki. Ale właśnie byłem na 3-dniowym wyjeździe, dzisiaj rano wróciłem, właściwie w południe. Ja, mi to w zupełności wystarczy. No, ja przespałem setki, o ile nie tysiące nocy pod namiotem i sobie dawałem radę. A taki karawan to już jest dla mnie luksus, a wszystko, co jest powyżej karawanu, jest dla mnie gwiazdkami pięcioma.
Można w tym karawanie zimą mieszkać?
Można, dlatego że można założyć Devasto, ogrzewanie takie, jakie mają tiry, bez problemu. Używane tam kosztuje jakieś kilkaset prawdopodobnie złotych. Póki co mam kuchenkę, więc teraz jak były noce zimne, to się kuchenką podgrzewałem. Nie ma problemu, a poza tym mam śpiwór Małachowskiego do minus 25 i traktowałem przy minus 15 spałem bez ogrzewania, także spokojnie. Proszę się o mnie nie martwić.
Proszę pana, chodzi panu o sławę, o społeczny szacunek? O co panu chodzi?
Chodzi mi o to, że ja realizuję to swoje marzenia. Tak, ja po prostu podróżuję, a dzięki temu, że podróżuję, obserwuję świat, a nie podróżuję z biurami, tak? Żebyśmy się tutaj dobrze rozumieli, ja jestem wśród ludzi. Ja jestem wśród mieszkańców krajów, które odwiedzam, jem razem z nimi na ulicy, śpię czasami w ich domach, czasami niedaleko ich domów, czasami na dziko. Także mi hotele, ja oczywiście śpię bardzo często w hotelach, ale takich hotelach, gdzie myślę, że niewielu ludzi chciałoby spać w Polsce. Bo tam są często karaluchy, w Afryce często nie było w ogóle wody bieżącej, tylko była woda w wiadrze. I ja też widzę, że mogę się z tymi ludźmi w pewnym sensie podzielić. Nie tylko być takim obserwatorem, że o, to zobaczyłem, to zrobiłem zdjęcie, bo tych zdjęć robię bardzo dużo. Bo to jest dla mnie gdzieś zapis takich rzeczy, które ja widzę. ale ponadto jestem w stanie powiedzieć, okej, to ja coś zrobię. I to robienie sprawia mi wielką przyjemność. Problem jest taki, że trzeba do tego dojrzeć. I tu jest problem. Dlatego też wszystkich słuchaczy bardzo gorąco namawiam do otwarcia swojego jak gdyby serca. Znaczy nie mówię, że państwo macie zamknięte serce, absolutnie nie. Może macie otwarte trochę inaczej. Też umysłu i powiedzenie, okej, ja dzisiaj właśnie na portalu Polak Potrafię wpłacę pieniądze na buduję Nepal. Buduję szkołę w Nepalu, bo nam brakuje jeszcze cały czas 15 tysięcy złotych, a mamy, zostało nam 3 dni, tam chcemy zebrać 100 tysięcy złotych. I wpłacę na przykład 100 zł, albo 150 i odwiedzę Radio Merkury, bo jest taka możliwość, bo tam są wspaniałe różne nagrody. Za 100 zł, proszę państwa, dostaniecie flagę nepalską, którą ja przywiozę z Nepalu i będziecie sobie mogli postawić na biurko i ona przez wiele, wiele lat będzie wam towarzyszyła.
I przypominała ten gest.
I przypominała ten gest, a mało tego, to my jeszcze zapraszamy serdecznie do wioski Bakrang 6 w dystrykcie Gorcha, gdzie ta szkoła będzie budowana, gdzie będzie specjalna sala dla Polaków, znaczy dla Polaków, polska sala, może nie dla Polaków. Polska sala, bo to będzie dla dzieci nepalskich, bo to jest szkoła typowo dla dzieci nepalskich, bo tam nie ma żadnych Polaków, bo tam nawet nie ma turystów. Bo to jest szkoła z boku niejako takich tras turystycznych. Ale będzie klasa, gdzie będzie polska mapa, polska flaga, gdzie będą różne przedmioty z Polski. Przywieziemy również polskie książki. Chociażby dlatego, że chcemy stworzyć też takie pomieszczenie dla wolontariuszy, którzy będą tam przyjeżdżali i uczyli języka angielskiego. Bo wielu ludzi traci pracę, a ma jakieś odłożone pieniądze i nie za bardzo wie, co ze sobą począć, a nie chce iść do kolejnej pracy i wtedy będzie mógł sobie zrobić taką alternatywę kilku miesięcy.
Przypomnijmy, jak się nazywa to miejsce, panie Macieju?
Wioska Bakrang 6, dystrykt Gorcha. To jest 150 km od Katmandu, a pieniądze można wpłacać na Polak Potrafi. Budujemy szkołę w Nepalu.
Nie ma tam turystów, ale był tam i bywa i będzie często Maciej Pastwa, gość tej rozmowy do 22. Rozmowy, którą realizuje Jarek Pachczyński, prowadzi Rafał Regulski i na dobry początek, jeszcze nazwijmy to początkiem, muzyka z Doliny Katmandu w Nepalu. Jakiej muzyki pan miał okazję posłuchać się tam w Nepalu?
Ja specjalnie dużo muzyki nie słuchałem. Nie, słucham bardzo, cały czas słucham muzykę. Nie mam telewizora od 20 ponad lat, więc muzyka towarzyszy mi od rana do wieczora. Dosłownie pierwszą rzecz, którą robię, to przed nawet toaletą, to wduszam guzik, żeby grała muzyka, a potem szybko biegnę.
Proszę państwa, oczywiście można do nas dzwonić 618-654-6564, numer do naszego studia, albo pisać na adres antena@radiomerkury.pl. Panie Macieju, przypomnę, Maciej Pastwa, podróżnik i człowiek, który wymyśla sobie, tak może to dziwnie brzmi, różne zadania stawia przed sobą i potem je realizuje. Jedno z nich właśnie zapoczątkował, budowa szkoły w Nepalu, szkoły, która powstanie między innymi dzięki temu, że nasz gość sprzedał swoje mieszkanie. Panie Macieju, czy pan sprzedałby również to mieszkanie warte 150 tysięcy złotych, gdyby pan miał własną rodzinę?
173 tysiące?
Tak.
Dobrze. Gdybym miał własną rodzinę, trudno mi jest powiedzieć. No bo wtedy muszę jak gdyby wziąć pod uwagę drugą stronę. Ja zawsze mówię, że to wszystko bardzo zależy od sytuacji, jakiej jesteśmy na dzień dzisiejszy. I każdy musi indywidualnie zadać sobie pytanie, co chciałby zrobić. Dobrze by było, gdybyśmy sobie w ogóle zadali pytanie, co my możemy zrobić dla świata, a nie tylko świat dla nas. To jest to, co Kennedy zadał pytanie Amerykanom. Zapytajcie się sobie, co nie tylko co Ameryka robi dla was, tylko co wy robicie dla Ameryki. I ja oficjalnie mówię, że ja to robię po to, żeby mieć satysfakcję, żeby mieć radość. To nie jest mój pierwszy projekt. Ja wielokrotnie robiłem różne projekty tutaj w Polsce i robiłem projekty w Ameryce Południowej i byłem fundatorem studni w Afryce. Proszę państwa, rano się budzę, tak, i sobie patrzę na wschód, potem sobie patrzę na południe i sobie myślę, o, tam w linii prostej, tam jest Republika Środkowej Afryki i tam dzieci z domu dziecka pompują czystą wodę, którą ja ufundowałem. I wydałem na to 50 tysięcy. W sumie powstały 3 studnie. 2 studnie głębinowe dające czyściutką wodę, gdzie jak pan pojedzie, czy ktokolwiek z słuchaczy, to będzie mógł pić tą wodę bez przygotowania, bez żadnych tabletek, bez żadnych filtrów, bo to jest czysta klarownie woda z głębin. I teraz jest pytanie, co jak gdyby jest ważniejsze? Dla mnie ważniejsze jest to, żebym ja miał tą satysfakcję, a przy okazji korzystają ludzie z tego, tak? Czyli i jak gdyby... Uważam, że to jest fajne, to jest wartość. I oczywiście dla innych wartością będzie to, że będzie miał lepszy samochód i sobie kupi zamiast za 150, za 200 tysięcy. Okej, to jest jego wartość, ja jak gdyby to w pełni szanuję i to jest jak gdyby jego wybór. A z drugiej strony może powiedzieć coś takiego, dobra, ja nie kupię tego auta, tylko tą różnicę przekażę. I byłem kiedyś świadkiem, akurat była w jednym z audycji radiowych, co roku jest aukcja robiona na Dom Dziecka tutaj w Polsce. I dzwonił właśnie pan, że on tam przekazuje bodajże 40 tysięcy złotych, bo właśnie jechał tutaj, idzie samochodem z rodziną i oni postanowili, że nie kupią nowego auta, tylko tą różnicę 400 tysięcy przekazują właśnie na dobroczynny cel. I to jest też, to też spowodowało moją decyzję, tak? Sprzedaży tego mieszkania. To dowiedziałem się w zeszłym roku, że też pewien pan ze Stanów Zjednoczonych sprzedał cały swój wielki interes i przekazał pieniądze na ratowanie jakiejś jednej chorej dziewczyny. I też bardzo mocno wpłynęło na moją decyzję słowa mojego brata, że nie jest sztuką podzielić się swoim majątkiem po śmierci. Sztuką jest zrobienie tego jeszcze za życia. I mój brat młodszy Michał właśnie coś takiego powiedział i ja wtedy powiedziałem, o, to jest ciekawa myśl, tak? I w rzeczywistości nas wielokrotnie nas stać. Tylko my nie mamy tego przyzwyczajenia. My sami sobie nie dajemy tego luksusu zrobienia sobie dobrze, powiedzieć, o, ja tutaj zrobiłem, przekazałem na przykład 100, czy 200 zł, czy 1000, jeżeli na to stać, na jakiś cel charytatywny. Bo to są sumy, które, oczywiście wszystkie organizacje mówią, dawajcie każdą sumę, nawet złotówkę. Oczywiście, jak milion ludzi da złotówkę, to mamy milion złotych. Nie ma dyskusji. Ale realnie w Nepalu ja za 1 000 000 złotych kupuję 2 cegły. To jest realne. Tona cementu 700 zł w Nepalu i w Nepalu również pręt stalowy, który są potrzebne do zrobienia takiej szkoły, która nie runie podczas kolejnego trzęsienia ziemi, kilogram kosztuje 3,50. I to są realne sumy, dlatego realnie potrzeba 400 tysięcy. I pomoc przekazując złotówkę, to jest fajnie, że ktoś przekazuje, bo to jest jego udział, ale realnie ja zawsze staram tak sobie powiedzieć szczerze, czy to ile ja mogę tak w rzeczywistości tak naprawdę dać. I to nie jest tak. Ja robiłem różne inne akcje, o których nikt nie wie i nikt nie chce o tym w ogóle mówić, ale staram się pomagać tak, żeby to było realne pomoc. Tak?
Proszę pana, ja rozumiem, że w pana rozumieniu dawanie to jest dawanie nie tego, co mi zbywa, nie tego, czego mam za dużo, tylko dawanie w taki sposób, że ja naprawdę cząstkę siebie daję.
Tak jest. To jest podzielenie się, bo proszę państwa, gdybyśmy zrobili takie założenie, że przekazujemy 50 zł na przykład miesięcznie, rocznie to jest 600 zł. Gdy mamy tylko takich 1000 osób, które by się deklarowały na coś takiego, tylko 1000, mamy 600 tysięcy rocznie. Za 600 tysięcy budujemy 1,5 szkoły w Nepalu. Dlaczego o tym Nepalu mówię? Proszę państwa, mówimy o jednym z najbiedniejszych krajów świata. Dochód PKB w Polsce wynosi 542 miliony, w Polsce, które podobno jest w ruinie, to ten Nepal, proszę państwa, dochodu ma, tylko ma 8 milionów mniej mieszkańców niż Polska i ma dochodu niecałe 20 miliardów. Proszę sobie pomyśleć, niecałe 20 i 542. Jaka to jest różnica? 80% Nepalczyków żyje za 150 zł miesięcznie. Ceny są powiedzmy niższe. Okej, zgadzam się, o połowę niższe. No to proszę sobie przeżyć za 300 zł w Polsce.
Mhm. Proszę pana, kiedy to się u pana zaczęło? Kiedy pan pomyślał o świecie w taki sposób, że to ja temu światu powinienem coś dawać? Kiedy pierwszy raz pan tak pomyślał, że nie polega to na tym, żeby żądać od świata i tylko żądać?
mnie gdzieś taka działalność pomocowa ciągnęła właściwie niejako od dziecka. Może od dziecka to jest za wcześnie powiedziane, za dużo powiedziane, ale ja już jako nastolatek na przykład działałem w ruchu młodzieżowym Monar. Bo Monar wtedy się dzielił na organizację, która leczy narkomanów i która ma ruch młodzieżowy, która również składa się, gdzie my na przykład pracowaliśmy jako wolontariusze w szpitalu w Raszei. I robiliśmy różne działania społeczne. Mnie gdzieś to zawsze pociągało. Potem ja wyemigrowałem, mając lat 19, stąd też jak gdyby znajomość i braterstwo jak gdyby z uchodźcami, bo ja sam byłem uchodźcą, z tą różnicą, że ja uciekałem przed pałką ZOMO, która czasami lądowała na moich plecach lub na innym części mojego ciała, a ci ludzie uciekają po prostu przed kulami.
Mieszkał pan w Kanadzie?
Mieszkałem w Kanadzie przez 4 lata, ale potem wróciłem, tak? Wróciłem dlatego, że w Polsce sytuacja się zmieniła. Polska w końcu uzyskała wolność i ja w 91 roku, gdy już te 2 lata minęły, było wiadomo, że taki system pozostanie, przynajmniej nic nie wskazywało na to, że będzie jakakolwiek inna zmiana do starego systemu, wróciłem.
Ma pan podwójne obywatelstwo? Nadal?
Tak jest, mam podwójne, z którego w ogóle nie korzystam.
Polskie i kanadyjskie?
Tak jest, jestem Polakiem i zawsze mówię, że jestem Polakiem i z kanadyjskiego praktycznie w ogóle nie korzystam. Mówię praktycznie, bo jak jadę do Stanów Zjednoczonych, nie potrzebuję wizy. No to jest to jedyny plus, jak się przesiadam do Ameryki Południowej, no to...
Nie byłoby panu łatwiej pomagać z Kanady? Mieszkając i działając tam?
Myślę sobie, że może by mi było łatwiej, ale nigdy tego nie analizowałem, bo ja nigdy w Kanadzie w rzeczywistości nie chciałem mieszkać, tak? Ja chciałem mieszkać w kraju, gdzie mogę mówić to, co myślę i mogę robić to, co chcę. I jestem człowiekiem wolnym.
A tam nie można?
Tam można było, ale w Polsce mogę, bo ja jestem Polakiem. I w momencie, gdy Polska w 89 uzyskuje wolność, dostajemy paszporty, o których już nie trzeba błagać milicji, nie trzeba wykazywać się, że mam urlop, to w tym momencie wracam do kraju, ponieważ ten kraj, tutaj się urodziłem i to jest mój kraj. I dlatego w tym kraju chcę żyć, tak? To są moi przyjaciele, to są moi znajomi, to jest moja rodzina, bo ja wyjechałem sam.
Ale ile pan w roku spędza czasu w kraju?
Mniej więcej pół roku. A drugie pół roku siedzę tutaj w Polsce i albo staram się właśnie działać, bo też robię różne prezentacje, wchodzę po szkołach, zrobiłem ponad 100 prezentacji. Robię to oczywiście zawsze nieodpłatnie. Edukując dzieci, tak? Na przykład mówiąc o Afryce, mówiąc o tym, że musimy oszczędzać wodę, bo tej wody nam niedługo zabraknie. Ja mówię, ja już mam swoje lata, więc ja jeszcze może to czekam, ale wy jak macie po 10 lat, to możecie mieć problemy. I było nawet parę, 2 miesiące temu w czerwcu dziewczynka mi powiedziała, pan nas straszy. No tak, ale dzisiaj się okazuje, że wody nie ma. W Warcie podobne jest 30 centymetrów, w Wiśle 50 i za chwilę się okaże, że mamy rzeki okresowe.
Proszę pana, jedynym źródłem dochodu jest owa dzierżawa budynku pod przedszkole?
Tak jest. Jeszcze mam jedno mieszkanie, które również dzierżawię.
Rozumiem. Proszę powiedzieć jeszcze, bo stopniowo pan... znaczy pan dla siebie nie potrzebuje wygód.
Tak jest.
I te wszystkie decyzje są temu podporządkowane, kolejne decyzje. Jak daleko pan jest w stanie jakby pójść tą drogą?
No, trudno mi jest powiedzieć, bo to wszystko zależy od sytuacji, tak? Bo ja nie mam planów. Ja jestem człowiekiem, który nie organizuje, nie ma w ogóle planów. Ja wszystkie swoje decyzje podejmuję bardzo emocjonalnie. Ja jestem człowiekiem, który ma wyrzucone emocje na wierzch. Ja widzę coś, ja podejmuję decyzję.
I potem pan nigdy nie żałuje podjętej decyzji?
Nie, bardzo rzadko. Chyba nigdy. Myślę, że chyba nigdy. Bo to są decyzje, które mają pewne korzenie. Tak, bo jak gdyby każda decyzja ma jakiś powód. Ja myślę sobie, że to jest tylko tak, że w pewnym momencie dojrzewam do tego, żeby to zrobić i mówię, aha, to jest ten moment. To jest ten moment, że aha, mogę to zrobić, tak? Ja się też nie obawiam, no bo ja nie mam rodziny. Jako osoba, która była w 90 państwach na świecie, no spędziłem wiele lat w przeróżnych historiach, łącznie z tym, że w Grecji mieszkając nie miałem co jeść, no przeszedłem o przeróżne stany i jak gdyby nie mam lęku, tak? Jak gdyby ja jestem w stanie o siebie zadbać, bez żadnego problemu, dam sobie radę.
Tak, nie ma pan rodziny, pan o tym, tam pan tego nie kryje, że jest to spowodowane chorobą, jaką jest podróż, zarażenie podróżą. Tu pan cytuje oczywiście Ryszarda Kapuścińskiego. Wszak istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą i jest to rodzaj choroby w gruncie rzeczy nieuleczalnej. Więc z tego powodu pan nie ma rodziny, ale... Ale był pan żonaty.
Tak jest, ja podejmuję cały czas próby. Tak, ja jestem zwolennikiem, żeby żyć w sposób szczęśliwy. Jeżeli jest tak, że dochodzi do jednego drugiego konfliktu, próbujemy to naprawić. Jeżeli nie ma naprawy, to nie ma sensu po prostu tego ciągnąć. Jak gdyby życie ucieka, tak? My, ludzie są w relacjach bardzo dla mnie dziwnych, ponieważ oni nie są często w tych relacjach szczęśliwi. Oni w nich tkwią i co? I on się w pewnym momencie obudzi, że właściwie on albo ona zniszczyli im życie. No nie, on sobie sam zniszczył, tak? Bo każdy za nas jest odpowiedzialny. No każdy jest odpowiedzialny za swój czyn i w związku z tym musimy być konsekwentni. I nie obwiniać drugiej strony i nie chować się za dzieci. O, bo ja mam dziecko i robię to dla dziecka, bo ja nie wiem, czy dobre dla dziecka jest to, że rodzice się kłócą i się nienawidzą i co? I oni myślą, że on tego nie widzi. No come on, widzą wszystko.
A 4 lata temu, kiedy pan podejmował decyzję o ślubie z Anią, z panią Anią, dla mnie, to pan też to była decyzja emocjonalna, spontaniczna?
To była oczywiście emocjonalna decyzja, spontaniczna, ale z wielką wiarą, że będziemy małżeństwem. Mieliśmy plany, żeby mieć dzieci, mieliśmy plany na kolejne podróże, no ale nie wytrzymaliśmy powrotu do Polski. W podróży było super. Proszę państwa, przejechaliśmy 26 tysięcy kilometrów na motocyklu.
Właśnie chciałem powiedzieć, że byliście małżeństwem tak długo, jak trwała podróż poślubna.
Tak jest. I przez pierwszy miesiąc było wszystko okej w Polsce, a potem nastąpił niestety kryzys, którego nie wytrzymaliśmy. I co powinniśmy zrobić? Powinniśmy natychmiast opuścić Polskę. Wyruszyć w kolejną podróż. I były takie propozycje, no niestety no nie zostały przez Anię zaakceptowane i, no i stało się, jak się stało.
No właśnie. I nie żałuje pan tego?
To ja to bardzo mocno przeżyłem. Tak? Ja byłem bardzo bliski samobójstwa, wręcz powiem wprost, tak. Była taka sytuacja, wyjechałem w poszukiwaniu powrotu do podróży do Tajlandii, no co skończyło się dla mnie masakrą i musiałem wrócić i wróciłem. Miałem jechać na 8 miesięcy, po raz pierwszy przerwałem podróż. Tajlandia mi zupełnie nie pomogła. Nie tego się spodziewałem po Tajlandii. Birma była też jakąś tam odskocznią i pomysł kolejny na kolejny projekt w Birmie, ale potem stwierdziłem, że w tym stanie, w jakim jestem za słaby psychiczny, żeby pociągnąć, bo tam chciałem hostel otworzyć z kolei w Birmie, ale nie po to, żeby robić pieniądze, tylko po to, żeby stworzyć system zbierania śmieci na jeziorze Inlake. No i to są kolejne takie rzeczy, które tam gdzieś we mnie tkwią i wierzę w to, że pewnego dnia wrócę i otworzę taki hostel i będą ludzie mieli pieniądze na to, żeby stworzyć system zbierania śmieci z jeziora i będą go wywozić. No.
Proszę pana, jeszcze jedno pytanie dotyczące tego krótkotrwałego związku z panią Anią. Czy to nie jest tak, że to pan narzuca swoje reguły, swoje zasady, kiedy druga strona tego nie akceptuje, to pan po prostu mówi, dobra, koniec, ja się nie będę męczył w tej sytuacji.
Po części tak jest, ale z Anią nie było tak łatwo. Ania też miała swoje zasady, swoje reguły, bardzo mocne i w efekcie czego, no staliśmy się.
Trafił swój na swego.
Tak jest, tak jest.
Proszę państwa, przypomnę, naszym gościem jest Maciej Pastwa, podróżnik i człowiek, który zbiera, pamiętajmy o tym, pieniądze na budowę szkoły w Nepalu. Szkoły, o której jeszcze powiemy i o tym przedsięwzięciu będziemy też jeszcze rozmawiać.
Rozmowy po zachodzie.
W naszym studio człowiek, który w domu własnym jak za długo siedzi, to się dusi, nie może usiedzieć i w końcu musi znowu wyruszyć. Jest pan trochę jak te afrykańskie ludy wędrowne, panie Macieju.
Zgadza się.
Dlaczego? Dlaczego pan się we własnym domu dusi? To nie można chyba tłumaczyć tego tylko ciekawością świata.
To jest przede wszystkim ciekawość świata, tak? Jak gdyby ja troszeczkę też nie do końca rozumiem, dlaczego ludzie tutaj są. Dlaczego robią to, co robią, bo często robią rzeczy, do których nie są wcale przekonani. I tutaj właśnie podczas tej zbiórki pieniędzy na budowę szkoły w Nepalu jest bardzo dużo zgłoszeń ludzi, którzy mówią, że oni mają już dosyć. Oni by chcieli chętnie przyjechaliby do Nepalu i zaczęliby pracować po prostu na budowie. Bo to jest jakaś tam ucieczka od rzeczywistości, która ich otacza.
Kto to są? Co to są za ludzie, którzy tak mówią?
To są przeróżni ludzie. To są od młodych ludzi do ludzi takich, którzy prowadzą jakieś biznesy i mówią, że oni po prostu chcieliby.
Już tak. Są zmęczeni, tak?
Tak, tak.
Nawet
tak.
Młodzi ludzie.
Młodzi ludzie również, tak? No bo to jest pewna alternatywa dla nich, takiej ucieczki. No co prawda tutaj akurat w tej sytuacji, o ile chodzi o budowę szkoły, nie do końca jest taka możliwość. Znaczy jest takowa możliwość, dopóki ktoś przyjedzie na własny koszt, oczywiście, bo Stowarzyszenie Lepszy Świat absolutnie nie ma pieniędzy. Ze mną w ogóle do Nepalu jedzie Sylwia Jendernalik, my także będziemy we dwójkę, ale my jedziemy za własne pieniądze. My tam cały pobyt finansujemy z własnych pieniędzy, także nikt nam nie funduje żadnego wyjazdu, a ludzie, którzy przekazują pieniądze na budowę szkoły, przekazują na budowę szkoły, a nie dla nas. I to jest ważne. I w momencie, jak gdy mówię coś takiego, no to ludzie mówią, a to ja myślałem, że wy możecie nam zafundować wyjazd. Ale też są tacy ludzie, którzy mówią, dobra, nie ma problemu, ja zapłacę. Ja tylko tam chcę być, po prostu tam chcę po miesiąc sobie na przykład popracować, pożyć z innymi ludźmi, zobaczyć, jak ludzie inaczej funkcjonują.
Ile jeszcze panu brakuje? Za chwileczkę wrócę do pytania. Mamy telefon. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Witamy
dobry
pana, wieczór. Jesteśmy na antenie, słuchamy.
Proszę pana, chciałem się spytać, czy nie uważa pan, że w dzisiejszym świecie jest za dużo agresji, za dużo nietolerancji wobec drugiego człowieka i stąd się biorą wszystkie konflikty na świecie i wszystkie zło się bierze.
Tak jest, ja tutaj się w pełni z panem zgadzam, że jest po prostu za dużo, ale to też wynika z tego, że mamy małą świadomość, tak? Jak gdyby, ja myślę sobie, że często wyjeżdżamy nawet za granicę, bo chociażby tak jak kwestia ostatnich tygodni, kwestia uchodźców. Ja sprawdzałem, gdzie najczęściej jeżdżą Polacy. Najczęściej jeżdżą do krajów muzułmańskich, proszę państwa. W rzeczywistości cały czas się boją tych muzułmanów, więc ja nic z tego nie rozumiem, tak? No, z drugiej strony, gdy się to dobrze przeanalizuje, to się okazuje, że oni jadą do takiej Turcji, do takiej Tunezji, do Egiptu. Oczywiście, że jadą też do Grecji i do Hiszpanii, ale reasumując, więcej ludzi jeździ do krajów muzułmańskich, tylko oni tam się w tych enklawach i to jest
no
problem.
No właśnie, proszę pana, nie spotykają się z tymi ludźmi, którzy tam żyją i mieszkają.
No tak, ale z drugiej strony tam są w tym kraju, przejeżdżają autobusem, coś tam zwiedzają, bo biorą jakieś tam alternatywne jeszcze wycieczki dodatkowo, jakieś tam wypady i zazwyczaj wracają zachwyceni. I ta sytuacja nietolerancji w stosunku do uchodźców jest dla mnie niepojęta. Tak, absolutnie jest dla mnie niepojęta i to moim zdaniem w dużej mierze wynika z pewnych nieświadomości, z pewnych niedomówień i wtedy ja bardzo gorąco polecam książkę, taką 80 stron Ryszarda Kapuścińskiego, Ten inny. I tam on wspaniale to opisuje właśnie, jak to jest, jak można spostrzegać w sposób bardzo pozytywny właśnie tą drugą osobę.
I jeśli dobrze pamiętam, ona jest chyba łatwo dostępna w internecie, nie wiem, czy nawet za darmo jej tam nie przeczytamy, tak mi się wydaje.
Możliwe.
Proszę pana, cytat, który być może pozwoli też słuchaczom zrozumieć, dlaczego pan tak doskonale też identyfikuje się z uchodźcami. No już pan to powiedział o tej Kanadzie w swoim życiu. Zdecydowaną większość świata przemierzyłem samotnie. Po drodze spotykałem wspaniałych ludzi, z którymi spędzałem wiele niezapomnianych godzin i dni oraz wspólnych przygód. Wśród nich były setki tych, którzy mi zaufali, zabierając z drogi swoim samochodem, a i czasem oferując nocleg we własnym domu, za co na zawsze pozostanę im wszystkim wdzięczny. Brali pana do własnego domu ludzie, którzy pana po raz pierwszy widzieli na drodze.
Tak, ja przejechałem 60 tysięcy kilometrów autostopem. całą Australię dookoła, Nową Zelandię, Skandynawię i wiele innych państw europejskich. I ludzie mnie zabierali do siebie, do domu. Czasami byłem dzień, czasami byłem dłużej. I to nie było tak, że oni tylko mnie zabrali. To my siedzieliśmy dzisiaj do rana, bo oni też byli ciekawi mojego państwa, czyli Polski. Bo ja o Polsce opowiadałem, nie o Kanadzie. I to była taka wymiana bardzo interesująca. Potem mi dawali na przykład adres swoich znajomych, którzy gdzieś tam mieszkali jeszcze dalej, kilkaset kilometrów. Ja tam dojeżdżałem i tam dalej u nich zostawałem na jeden czy dwie noce.
Czyli pan doświadczył samego dobrego od ludzi, tak?
Zdecydowanie
mówię,
tak.
No, mówię o podróżach.
Zdecydowanie tak. No jedyna przykra sytuacja mnie spotkała w Wielkiej Brytanii akurat, no ale tak gdyby pomimo, bo to takie sytuacje się zdarzają i pamiętam, jak wróciłem do samochodu, który był okradziony i zdemolowany bardzo porządnie, z przebitymi dwoma oponami, to sobie pomyślałem, aha, no nastąpił taki moment, że właśnie, no, jest taka sytuacja, że tak powiem, niemiła. No, ale to, jak gdyby pomijając, to wszystkie inne sytuacje miałem super miłe, tak? I między innymi przejechałem 26 tysięcy kilometrów, ale w summa summarum tak naprawdę w Afryce przejechałem ponad 50 tysięcy kilometrów. Byłem w 26 państwach afrykańskich, a są to państwa muzułmańskie. Ja z tymi ludźmi mieszkałem, bo wjeżdżaliśmy do wioski, nawet na rowerach w ramach sztafety Kazimierza Nowaka. Przecież cała sztafeta przejechała głównie przez państwa muzułmańskie, tak? I spaliśmy na dziko, po prostu do wioski się wjeżdża i się śpi, tak? Ci ludzie nas witają, chociaż się oczywiście nas nie spodziewali.
A pan zawsze jako człowiek wędrujący ufa ludziom?
Zdecydowanie tak. Ja mam zasadę taką, że ufam, ale jak ktoś zaczyna kombinować, kłamać i tak dalej, to w tym momencie traci u mnie zaufanie i jest bardzo duży problem, żeby odzyskać to zaufanie. Więc ale... ja daję 100%, a potem można mieć tylko minusy.
Ale skąd pan wie, że ktoś zaczyna coś kombinować? Obcy
no nie,
człowiek,
no, to rozmawiam. Go nie
zna, spotyka pan, tak?
Nie, no to widać, to człowiek rozmawia, zadaje jedno, drugie pytanie i rozmowa się toczy, no to wiadomo, że gdyby to wynika z rozmowy, tak? Mhm. Ale z drugiej strony ja wierzę w to, ja wierzę w ogóle w ludzi, tak? Ja wierzę w ludzi. Ja wierzę w to, że człowiek rodzi się dobry, tak? To jest podstawowa rzecz, że jak gdyby łączy nas dobro, że problem jest taki, że my się koncentrujemy na tych negatywach, nie widząc pozytywów, a mamy jedną energię, jeżeli my przekażemy ją na negatywy, to my już nie mamy siły na pozytyw, tak? I dlatego też zawsze apeluję, jak gdyby zastanówmy się, co nas łączy. Ja też jestem człowiek bardzo trudnym, to nie jest tak, że jestem bardzo łatwym, bo ci, którzy mnie bliżej znają, to powiedzą różne rzeczy o mnie. Ja mam tą świadomość też, taką, ale jednak summa summarum, jak podróżuję, to zawsze zakładam, że dobro mnie spotka i że dobro mnie otacza i że ludzie są dobrzy. I nie widzę w obcym człowieku zła, tylko dlatego, że on wyznaje inną religię. Jestem ateistą. I nie widzę zagrożenia w tym, że nagle postawią meczet i ja przejdę na muzułmanizm, no proszę państwa, no bo albo jednym jestem nim od 30 lat i myślę, że nim zostanę do końca życia i mnie nikt nie przekona, bo ja z muzułmanami na temat religii rozmawiałem wielokrotnie, wiele godzin i mam pełen szacunek, że oni mają dużą wiedzę na temat swojej religii i próbują mnie przekonać, ale ja przystaję przy swoim i też oni mają poszanowanie do tego, że ja im mówię, słuchajcie, ale ja to widzę zupełnie inaczej i oni się zastanawiają, skąd ja mam z kolei wiedzę na temat takiej, jak która podważa niejako ich religię i tutaj jest pełne zrozumienie. Tak?
Bardzo pan podkreśla to, żeby zrobić rozróżnienie między turystą a podróżnikiem. Pan oczywiście jest podróżnikiem. Tak. Co różni turystę od podróżnika?
No turysta przede wszystkim jest otwarty. Tak. Podróżnik jest przede wszystkim otwartym człowiekiem, czyli jest otwartym na inność. Jak gdyby jej nie widzi w ramach zagrożenia. Widzi ją jako pewnego rodzaju mozaikę, jako wzbogacenie. I wszystko, co napotyka na drodze, jest jego wzbogaceniem. Natomiast turysta często jest to osoba, która przylatuje do danego kraju, wsiada do autobusu, tam odbierają rezydent, zawozi do hotelu i mówi, proszę państwa, tutaj w tym hotelu będziecie mogli być, możecie się przejść, od tej godziny jest wszystko okej, tutaj są sklepiki takie, tu są sklepiki takie i on chodzi takimi po prostu tylko ścieżkami, ale on już nie wejdzie do dzielnicy, gdzie życie się toczy takie normalne. Ja w tych z kolei, w tych rejonach, gdzie są turyści, to w ogóle mnie nie ma. Ja tam w ogóle nie zaglądam. Ja tylko jak zobaczę, że się turyści pojawiają, to ja od razu robię w tył zwrot i znikam, bo ja chcę być tam wśród tych ludzi. Bo ja nie po to przyjechałem, żeby być z turystami. Z turystami to ja mogę być, że tak powiem, tutaj w domu, tak? W Polsce, no. Bo tam są też wśród nich Polacy. Nie, że ja ich... Ja, proszę mnie też źle nie zrozumieć. To nie jest tak, że ja ich nie szanuję. Ja się cieszę, że oni w ogóle są, że są na wyjeździe, że oni korzystają jak gdyby ze świata, że jednak coś tam widzą. No ale oni często są objęci trochę takim w moim odczuciu lękiem. Bo w rzeczywistości mogliby wyjść z tego, z, t- z tych murów swoich i pójść w dzielnicę naprawdę, gdzie się życie normalnie toczy i zobaczyć, że tam się nic złego nie dzieje. No przejść, ja no, przeszedłem setki, jak nie tysiące takich ulic i tam się nic nie dzieje złego. Tam się normalnie są dzieci, bawią się na ulicy, siedzą ludzie, patrzą się, obserwują. I oczywiście, tylko nie trzeba się tego bać. Trzeba kiwnąć, uśmiechnąć się. Uśmiech działa. Ryszard Kapuściński zawsze mówi, trzeba się uśmiechać, trzeba być otwartym. Jak się kiwnie, no to czyli też kiwają, popatrzą się, najpierw trochę może dziwnie, a potem kiwną drugi raz i już jesteśmy. Ja wychodzę w ogóle z takiego założenia, że wszyscy są moimi braćmi i moimi siostrami. To jest takie może bardzo chrześcijańskie, ale ja to mówię jako ateista. I ja w to wierzę. To nie jest tylko moja teoria na zasadzie, że mnie to wyuczyli gdzieś tam na religii. Nie. Ja w to wierzę, że my wszyscy stanowimy jedną wielką rodzinę. Że my w rzeczywistości jesteśmy od siebie współzależnieni. Proszę sobie przypomnieć wulkan kilka lat temu, który wybuchł na Islandii, gdzieś tam daleko. Zablokował nam całe niebo. Czyli jednak łączy nas całość, tak? Jak gdyby korzystamy z tego samego tlenu, tak? Korzystamy z tego samego świata. To, że wycinają Amazonkę, ma wpływ na nasz klimat, tak? Każda nasza czynność właściwie ma wpływ. W mniejszym lub większym stopniu. Dlatego też nie widzę świata jako ja i świat, tylko my jako całość.
Efekty motyla. Proszę pana, czy mówiliśmy o pana pańskiej podróży poślubnej. Czym pan jechał przez Afrykę do Poznania?
Wtedy motocyklem.
Jakim?
Został kupiony motocykl Honda 125 cm, 11 koni mechanicznych, maksymalna tam prędkość 70 na godzinę, bo były dwie osoby, bo Ania siedziała, plus do tego mieliśmy bagażu, ostatecznie przywieźliśmy około 70 kg bagażu.
Gdzie pan go kupił?
W Czadzie. Za 5100 zł nówka nierdzewka z ubezpieczeniem.
Dlaczego takim motocyklem pan pojechał?
Dlatego, że takim motocyklem jeżdżą lokalsi. Dla mnie jest ważne to, że ja wjeżdżam do wioski, ja jestem jednym z nich. Ja chcę być razem z nimi.
Tak? Pan się nie chce odróżniać.
Ja się nie chcę odróżniać. Ja jestem ubrany w zwykłe sandałki, w krótkie spodenki i w koszulkę i po prostu jestem jednym z nich. Tak? Jestem wybrudzony tak samo jak oni, jem na ulicy razem z nimi, śpię w najgorszych hotelach, w jakich oni sypiają, bo są hotele, potem jest taki przeskok, że można zapłacić $100 i ma się wszystko tak jak w Europie. A ja nie chcę. Bo ja w Europie to sobie mogę.
Ale jak pan tym motocyklem dojechał do Polski, to pan już się odróżniał.
No tak, ale to już jak gdyby mnie, to jak gdyby jest mniejszy problem dla mnie, tak? Że ja tutaj się akurat w Europie odróżniam, tak? Mhm. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby w kraju, a w tym przypadku na kontynencie afrykańskim, być razem z tymi ludźmi. Mało tego, to jeszcze dodatkowo istnieje takie coś, że jak się ten motocykl zepsuł, to zawsze każdy mi naprawił, to bez problemu. To każdy mówi, ja wiem, jak to naprawić, tak? W każdej wiosce wiedzą. Jak pan pojedzie jakimś takim super tam 1200 pojemności, europejskim czy tam japońskim motocyklem, no to się okaże, że tam najmniejsza awaria powoduje to, że ten motocykl jest odstawiany albo trzeba ściągać kurierem części i to trwa tygodniami albo miesiącami, albo ten motocykl po prostu trzeba transportować w jakiś dziwny sposób do Europy. No, bo
co to panu daje, że pan się nie odróżnia?
Integracja. To jest integracja, tak? Ja dzięki temu jestem jednym z nich. Ja nie chcę być ufolutkiem, tak? Bo to jakbym przejechał takim motorem super wypasionym, to jestem tak jakby UFO. To jakby UFO tutaj wylądowało i wszyscy się patrzą, kto to jest w ogóle. Bo dla ludzi to jest UFO. Proszę państwa, dla tych ludzi, jak my jechaliśmy w ramach sztafety Kazimierza Nowaka, jechaliśmy rowerami, gdzie było dodatkowe koło, extra wheel to się nazywa, gdzie były sakwy, bo musieliśmy wziąć dużo rzeczy, między innymi dużo zapasowych rzeczy do roweru. To dla wielu ludzi w wiosce, oni, małe dzieci po raz pierwszy widzieli w ogóle człowieka białego. Często dzieci płakały na nasz widok, małe. Mama mówi, patrz, jadą biali. A wioska się zbiegała i było 200 osób w ciągu 3-4 minut. Znaczy otaczało i obserwowało każdy nasz ruch, tak?
I pan się źle wtedy czuł?
Nie, ja się bardzo dobrze czułem. Nie, jestem z nimi, tak? Ja im kiwam, ja im pokazuję, że chcę się napić wody, oni mi pokazują, gdzie jest woda, ja piję, ja sobie siedzę, ja pokazuję, że chcę coś zjeść, bo to oczywiście na migi, dlatego, że ja mówię tylko w języku angielskim, oni, to akurat była kolonia francuska była, a poza tym są jeszcze kilkaset dialektów, niemalże w każdym państwie, w związku z tym trudno się porozumieć, ale można na migi, tak? Jest się otwarty, jest się jednym z nich. I to jest dla mnie, to ma wartość.
Można na tym więcej, rozumiem, zyskać niż stracić. Może to też zły...
To może źle określone, tak, ale wiem, tak. Do czego pan dąży. Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak, no po prostu, proszę państwa, ale jak się państwo byście czuli, proszę sobie pomyśleć, gdy podjeżdża pod państwa dom super limuzyna Rolls-Royce i wychodzi Królewicz, tak? No bo to mniej więcej tak wygląda. I co? I pan otwiera drzwi i mówi, no to witaj.
Rozumiem, państwo, że rozumiecie? Pan nie lubi pan rozmawiać z ludźmi z pozycji wyższego.
Zdecydowanie
tak?
Nie. Ja chcę być takim samym jak oni. Jak gdyby nie jest istotne, co ja tutaj posiadam, czego nie posiadam, bo to jak gdyby jest moja sprawa. I mnie nie interesuje, co pan posiada, a co posiada ktokolwiek inny, bo to jest państwa sprawa. Tak? Istotne jest to, że ja widzę człowieka w człowieku. Ja jestem człowiekiem, ja występuję jako jednostka człowiek do człowieka, a nie jako ja. Tutaj przyjechałem z bogatej Europy, patrz, jaki tutaj ja jestem, nie?
Mamy telefon, dobry wieczór.
Dobry wieczór, Anna Kubiak z tej strony. Pani redaktor z redakcji muzycznej jeszcze nie ma?
Nie, 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 to jeszcze nie ta audycja, proszę panią.
Aha, a jak ja mogę się z nią skontaktować?
To później proszę, po 22 prosimy.
Dobra.
Proszę pana, zatem proszę państwa, po raz trzeci jeszcze wybierzmy się muzycznie do Nepalu na 2 minutki. Tak, proszę państwa, odebraliśmy telefon poza anteną. Właściwie nasz słuchacz już zadał pytanie. Ja tylko może powtórzę, czy to jest taka niebywała pewność siebie, czy wiara, że jakoś to wyjdzie. Pyta nasz słuchacz, który zadzwonił, zaznaczając, że włączył się do audycji w trakcie i pytając o te właśnie długie podróże naszego gościa, pana Macieja Pastwę. Słuchacz też pyta tutaj, no właśnie niewtajemniczony pan nie słuchał od początku, bo pytał, czy pan po prostu zwalnia się u szefa i mówi, na pół roku wyjeżdżam, tak?
No tak, miałem taką sytuację, dopóki pracowałem w rodzinnej firmie i tam pracowałem jako zwykły kierowca i nawet wszyscy nasi klienci się dziwili, że dlaczego mam taką funkcję, że pracuję jako kierowca, a to dlatego, że byłem bardzo łatwy do zastąpienia. I wtedy robiłem też tak, że mówiłem właśnie, że wyjeżdżam i wracałem i z powrotem byłem tym kierowcą. I zresztą bardzo swoją pracę lubiłem, bo to był ruch, więc jeździłem na tą samą trasę, a za każdym razem co tydzień była inna dla mnie. Ale w wieku lat 40 już postanowiłem nie pracować więcej. Wynająłem właśnie dom i z tego domu żyję. Czyli żyję z nieruchomości, bo ja też dużo pieniędzy nie potrzebuję na te podróże, ale to jest ciekawe w ogóle zjawisko, że ja się w ogóle do podróży nie przygotowuję. Ja w ogóle jestem, tak powiem, przeciwnikiem czytania o tym, co gdzie jest, dlatego że, co gdzie jest, to jest na tyle ciekawe, z zasady, żeby były jakieś punkty historyczne, które są ciekawe do odwiedzenia lub też parki narodowe, tak najbardziej tak. Ale jak gdyby nie czytam konkretnie o kraju, albo czytam bardzo stosunkowo rzadko, ewentualnie jak już jestem na miejscu. Dlatego, że zauważyłem, że wielu ludzi poszukuje. A, ja tutaj przeczytam przeczytałem, że jest to i to, no tutaj to musi być i szukają. A często to są ludzie, którzy opisali, kto to widzieli taki w sposób, a nie inny. Tak to przeżyli i tak to opisali, a w rzeczywistości potem się przyjeżdża do tego miejsca i często bywa wielkie rozczarowanie. Więc ja sobie nie refunduję tych rozczarowań, ale wiem o tym, że niestety tracę, że czasami jest takie miejsce, które jest naprawdę bardzo piękne do zobaczenia, a jestem może bardzo blisko niego i do niego nie docieram, no ponieważ nie byłem świadomy, że one tam jest. No coś za coś. Wybieram tą swoją drogę właśnie po prostu no, jak gdyby życia, tak? Jak ja, tak jak wspomniałem, nie przygotowuję się do podróży, jestem tam, gdzie jestem i z tego jestem zadowolony, że tam jestem.
Ja rozumiem. No bardzo pana podziwiam.
Dziękuję bardzo.
Za odwagę i zazdroszczę panu tych wszystkich wspaniałych rzeczy, które pan widzi.
Serdecznie dziękuję. Ja też jak gdyby namawiam ludzi do tego, żeby to podjęli, bo to nie jest jakieś takie super wezwanie, tak? No to jak gdyby wymaga pewnej decyzji, ale jak się podejmie tą decyzję, bo ja znam wielu ludzi, którzy podróżują, naprawdę wiele ludzi, którzy podróżują wiele, wiele miesięcy i oni są szczęśliwi, oni są zadowoleni, tylko tyle, że to są ci ludzie, którzy nie kumulują majątków, tak, jak gdyby nie zbierają tych pieniędzy, bo wydają jak gdyby na podróże, oni mają inne wartości, na zasadzie przeżywamy, tak? No, tak na bieżąco.
Dziękuję panu bardzo. No,
serdecznie dziękujemy.
Dziękuję, pozdrawiam, dobra.
Kłaniam się
i mamy jeszcze jeden dobrego telefon. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam serdecznie. Ja przysłuchuję się audycji od początku. Mam tylko takie jedno pytanie. Skąd u pana wnika chęć pomocy, powiedzmy, globalnie na świecie? A czy myślał pan też, żeby ewentualnie tutaj na rynku lokalnym w Polsce pomagać ludzi? Bo tu ludziom w Polsce, to uważam, jest też dużo wiedzy, dużo rzeczy można zrobić. Czy to wynika po prostu, że czuje się pan obywatelem świata? Czy ta Polska to jest już jakby dla pana za małe miejsce do działania? Wydaje mi się, że to w Polsce u nas na miejscu też może dużo pomagać. Te pieniądze, które pan uzyskał ze sprzedaży mieszkania, to jest dosyć ogromna kwota. Też ta budowa tej studni gdzieś tam w Afryce, koszt było powiedziane 50 tysięcy, no to są bardzo duże pieniądze, gdzie tutaj w Polsce też by można dużo dobrego zrobić, prawda?
W pełni się z panem zgadzam. To może dla sprostowania, tak, ja współpracuję tutaj ze Stowarzyszeniem Lepszy Świat z Poznania i Stowarzyszenie Lepszy Świat przede wszystkim działa na rzecz mieszkańców tej Poznania od 10 lat, bardzo aktywnie działają. Głównie właśnie tutaj dla mieszkańców Poznania, czyli udzielają korepetycji, prowadzą wolontariat, prowadzą targi różności, prowadzą bank czasu, a te moje działania ze Stowarzyszeniem Lepszy Świat są jak gdyby takim dodatkiem. Ja tutaj również działam na terenie Polski jak najbardziej. Ja udzielam darmowych prezentacji w szkołach i to zawsze stawiam taki warunek, że chcę przyjść od rana i chcę wyjść na koniec. To jest mój warunek, że chcę mieć takich prezentacji 4 albo 5. One trwają 1,5 godziny. I dzieciom opowiadam wtedy właśnie o Afryce, opowiadam właśnie o tolerancji, o poszanowaniu wody, bo to jest bardzo dla mnie ważne. A potem dzieci przymierzają maski i grają na instrumentach, które właśnie przywiozłem na motocyklu. I maski również przywiozłem, zakładają turban, oglądają piasek Sahary, no poznają po prostu świat, poznają świat.
Czyli jakby w drugą stronę tutaj też pan część jakby...
Jak najbardziej.
Tutaj przenosi, można powiedzieć, że o rynku lokalnym nie zapomina pan.
Nie, no jakbym mógł, no przecież kocham Polskę, przecież to ja jeżdżę, proszę państwa, z flagą biało-czerwoną, jak gdziekolwiek staję na szczycie, to wyciągam ją i tutaj powiewam, wożę ze sobą książki.
Jak państwo obejrzą zdjęcia zresztą pana Macieja z różnych krajów świata, to zobaczą, że na wielu tych zdjęciach gdzieś tam zawsze w tle jest ta flaga polska.
No jest zdecydowanie. I na plecaku również mam wyszytą flagę biało-czerwoną i po hiszpańsku Polako. A poza tym chcę powiedzieć, że w ogóle swoją całą działalność rozpocząłem od tego, że ufundowałem tablicę Kazimierzowi Nowakowi, polskiemu podróżnikowi, który w 1931 do 1936 przejechał rowerem Afrykę, którą odsłaniał Ryszard Kapuściński. To były moje początki tak naprawdę, mojej działalności.
To super, to w takim razie życzę wytrwałości,
serdecznie
powodzenia.
Dziękuję.
I tylko pozazdrości takie postawy.
Pozdrawiam. Dziękuję bardzo panu, również wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo.
I jeszcze jeden telefon sobie pozwolę odebrać, dobry wieczór.
Dobry wieczór, panie redaktorze, witam gościa.
Dobry wieczór.
Ja słucham audycji od początku i bardzo się cieszę, że pan pomaga ludziom, super, bardzo fajnie, tam daleko gdzieś, gdzie świat nie sięga wzrokiem z Polski. Popieram zdanie poprzednika tutaj, że w Polsce też potrzeba bardzo wiele pomocy, no uprzedził już moje pytanie. Natomiast, wie pan co, bardzo fajnie, że pan jest filantropem, tylko z tego, co ja usłyszałam, to pan ma z tego dawać, bo ma bodajże 2 domy, które wynajmuje, prawda? Może mieszkać w garażu, może mieszkać gdzieś tam w jakiejś przyczepie, że potrzeby nie są. Natomiast nie spodobało mi się to, że pan neguje pomoc z jednej złotówki, bo tego bardzo uważnie słuchałam, a była to istna negacja. Jest to wszystko troszeczkę chaotyczne. Ja bym jeszcze się odniosła do tej Polski. No jest dużo domów dziecka, gdzie potrzeba tej pomocy finansowej. Jest dużo takich miejsc, gdzie tutaj można też było pomóc finansowo. I no nie do końca mi się taka postawa podoba, bo wydaje mi się, że to jest też troszeczkę jednak, popatrzcie na mnie, bo ktoś, kto ma rodzinę, musi zadbać najpierw o tą rodzinę i często tylko na tą złotówkę. Także bym tej złotówki tak nie negowała, bo w Nepalu kosztuje cegła jedną złotówkę, tak?
Coś nie, 50 groszy.
Coś kosztuje złotówkę, coś to pan powiedział, prawda? Także to mi się bardzo nie podoba.
Dobrze. To ja bardzo panią przepraszam i wszystkich słuchaczy, bo oczywiście każda pomoc jest bardzo ważna i jak gdyby cenię sobie takie uwagi. I to dobrze, że pani zadzwoniła, także serdecznie pani dziękuję. Ktokolwiek się czuje urażony, to przepraszam, bo oczywiście każda pomoc jest ważna. No dobrze.
Zresztą pan mówił, że jeżeli ileś osób da tak, milion, nawet po złotówce, to, tak. jest, to jest milion złotych, jeżeli tak, milion tak. osób da po złotówce, prawda?
Tak. I jeszcze w odpowiedzi, o ile chodzi o sytuację w Polsce, to naprawdę, proszę państwa, no w Polsce jest bardzo dobrze. My jesteśmy w swego rodzaju Eldorado. Oczywiście nie wszyscy, nie ma takiego państwa, gdzie by byli wszyscy. Nawet Stany Zjednoczone, niejako bogate, nawet Kanada, czy gdziekolwiek indziej, no są ludzie zawsze biedni i tak jest. Ale ja tutaj chciałbym zauważyć, że PKB polskie, to no, jak gdyby cyfry nie kłamią, 542 miliardy, 38 milionów mieszkańców, Nepal 30 milionów mieszkańców, proszę państwa 20 miliardów. Dlatego też jestem tam, w listopadzie tam jadę, w czerwcu może wrócę do Polski i powstanie tam szkoła.
Kto chce, proszę państwa, niechaj się dorzuci do szkoły dla dzieci w Nepalu. Przypomnijmy, szkoły zmiecionej z powierzchni ziemi przez trzęsienie ziemi. My tych trzęsień ziemi w Polsce nie mamy.
Tak, na szczęście.
Dziękuję za udział w audycji. Maciej Pastwa był naszym gościem. Dziękuję również Jarek Pachczyński, Rafał Regulski. Jutro zapraszam w imieniu Agnieszki Gulczyńskiej, a my razem z panem Maciejem mówimy państwu dobranoc.
Dobranoc. Dziękuję bardzo.
Hazur peer ko ki manai ma hazur peer.